Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 27 odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Jak to jest możliwe, że jedne pary żyją długo i szczęśliwie, a inne w 3 dni po ślubie już mają ochotę rozerwać drugą osobę na strzępy albo wziąć rozwód? Co różni nas jako ludzi, że choć trudno nam zadowolić innych i dać im poczucie radości i bezpieczeństwa, choć staramy się ze wszystkich sił, a w zamian słyszymy tylko: wiesz co, tobie to już chyba na mnie nie zależy? Na te pytania odpowiada Gary Chapman w książce 5 języków miłości. I o tej książce chciałbym Wam dziś opowiedzieć. Spotykasz kogoś, kto na początku odpowiada Ci wyglądem i osobowością. Jest to na początku tak mocne, że przechodzi przez Ciebie niczym dotknięcie kabla elektrycznego. Starasz się więc zwrócić uwagę tej osoby i jeśli Ci się uda, to prędzej czy później idziecie na pierwszą randkę. Po kilku spotkaniach to uczucie oczywiście może minąć. Możesz stwierdzić, że ta osoba jednak nie jest tak wspaniała i nie chcesz się z nią spotykać. Może być jednak tak, że to uczucie zaczyna wzbierać, pojawia się coraz więcej wspólnych tematów, spotkania stają się częstsze i dochodzisz do wniosku, że to musi być miłość. Tak, to jest aż tak prawdziwe. Chodzisz śpiąc, myśląc o tej osobie, myślisz o niej wręcz obsesyjnie, kompletnie nie zwracasz uwagi na jakiekolwiek wady, które może posiadać. No bo jak taka idealna osoba może w ogóle robić coś złego, może być dla mnie nieodpowiednia, tak? Przecież w tej chwili wszystko między nami jest takie dobre, takie wspaniałe. Niestety, często to jest tylko iluzja. Wieczna i niewygasająca miłość tak naprawdę po prostu nie istnieje. Liczne badania przeprowadziła na ten temat dr Dorothy Tenow. Dr Tenow przez długi czas badała pary pod kątem tego, w jaki sposób przebiega ich związek. Z jej obserwacji wynika, że średni czas trwania tej tak zwanej pierwszej miłości to około 2 lata. Koniec końców przestajemy chodzić z głową w chmurach i schodzimy na ziemię. Oczy nam się otwierają troszkę szerzej i zaczynamy dostrzegać to, co uważaliśmy wcześniej po prostu za nieistotne. Zaczynamy dostrzegać przykre słowa, które ta osoba kieruje w stosunku do nas, czy też w stosunku do innych. Zaczynamy zauważać jej nerwową osobowość, która wcześniej wydawała nam się po prostu nieistotna. Zwracamy uwagę na włosy, które zostają w odpływie prysznica, albo ślady popaścia na zębów na lustrze. Wiele osób może to wręcz doprowadzić do szału. Dlatego dr Tenow twierdzi, że to pierwsze doświadczenie bliższe jest bardziej zauroczeniu niż tak naprawdę miłości. Ale to nie tylko to świadczy o zmianie uczuć. Zauważamy też, że różnią się też nasze sposoby spędzania czasu. Druga połówka nie ma już ochoty spędzać z nami tyle czasu chodząc do kina czy na spacery, już może nie ma ochoty się tak często przytulać co wcześniej. Prezenty stają się rzadsze, nie mówi już do nas tak czule jak wcześniej i zaczynasz zauważać, że kiedy chcesz się do niej przytulić, to tak naprawdę masz na to większą szansę w towarzystwie psa niż ukochanej osoby. Inną osobą, która bada również ten obszar, jest dr Peck i zauważył, że zauroczenia nie można porównać do prawdziwej miłości z 3 powodów. Po pierwsze, zauroczenie nie jest świadomym wyborem ani aktem wolnej woli. To bardziej efekt chemii naszego mózgu i tego, że widzimy pierwszą osobę, która wydaje się nam pasować i chcemy w jakiś sposób zaspokoić tą pustkę, która w nas istnieje. Po drugie, zauroczenie przychodzi bez wysiłku. Nie wymaga żadnej pracy ani poświęceń, bo tak naprawdę poświęceniem nie są dla nas czy długie rozmowy telefoniczne, czy wspólne wyjazdy, niezależnie od tego, jak byłyby kosztowne. Po trzecie, zauroczenie nie skupia się na wzajemnym rozwoju. To bardziej jak przybycie do wymarzonej przystani po dryfowaniu w samotności, niż przygotowywanie się do wyprawy przez ocean, czym tak naprawdę jest związek, w którym się angażujemy. Ale skoro zauroczenie nie jest prawdziwą miłością, to czym tak naprawdę jest? Dr Peck mówi, że to wynikająca z genetycznych uwarunkowań kombinacja wewnętrznych potrzeb i zewnętrznych bodźców seksualnych, która służy przedłużeniu naszego gatunku. Czy się z tym zgodzisz, czy nie, to z pewnością potwierdzisz, że zakochanie się ma tendencję do przeniesienia nas w trochę całkiem inny świat. Na tym pierwszym etapie właśnie zakochania, zauroczenia, jesteśmy z tą osobą, to trochę tak jakbyśmy właśnie byli w innej krainie. To nie jest ta codzienność, którą mieliśmy wcześniej, to nie są te chwile, które przeżywaliśmy sami, to jest całkiem nowe odczucie. I właściwie każdy taki związek, w który wchodzimy, budzi w nas to na nowo. Wiadomo jednak, że to uczucie prędzej czy później wygasa. Niezależnie od tego, na jakim etapie związku jesteście, dzieje się to po różnym czasie, nie zawsze jest to ten standardowy czas, o którym mówiła Dorothy Tenow. Czasem trwa to krócej, czasem trwa to dłużej. To jest bardzo zależne. I pierwszą rzeczą, o której myślimy, no jest zwykle rozstanie. Kiedy przestaje nam odpowiadać towarzystwo tej osoby, zauważamy, że nie dogadujemy się w jakiś sposób, no to kurczę, chyba czas się rozstać. W końcu ta osoba do mnie nie pasuje, więc no może w końcu poszukam kogoś innego. Ta alternatywa brzmi bardzo wygodnie. Jednak tak naprawdę nic nie daje nam gwarancji, że kolejny związek będzie lepszy. Według badań drugie, trzecie czy czwarte małżeństwo, każde z nich ma coraz mniejszą szansę na to, żeby przetrwać długo. Oczywiście na początku może się wydawać, że wszystko jest super, wszystko będzie fajnie, to jest całkiem inna osoba, jest nam o wiele lepiej, ale to wszystko może znów zacząć się sypać po kilku latach. I co w takim wypadku radzą badacze? Radzą przede wszystkim, że należy rozpoznać zauroczenie jako chwilowy emocjonalny high i zacząć dążyć do tej prawdziwej miłości wraz z partnerem. I owszem, wymaga to pewnego rodzaju pracy, a nawet dużego nakładu pracy. Nagrodą w tym wszystkim jest jednak stabilny związek, w którym również nie brakuje emocji, a nastawiony jest na dobro obu partnerów. Taki związek łączy emocje z racjonalnymi i świadomymi wyborami, a przez to jest jeszcze bardziej odporny na wszelkiego rodzaju wahania temperatur i niespodziewane sytuacje. Wielu związkom udaje się przejść przez tą magiczną barierę i na przykład biorą ślub, ale później mimo zgody i dobrych relacji jakiekolwiek uczucie zaczyna zanikać. Po prostu przestają czuć się kochani. Nawet jeśli starasz się robić wszystko co w twojej mocy, by zaspokoić potrzeby partnera, to on lub ona może ci ciągle powtarzać, że coś jest nie tak, że nie czuje tego co wcześniej, że to nie jest to samo, że tak jakby wygasła w nas ta miłość. I mimo tego, że organizujesz wypady za miasto i do kina, to nic nie pomaga. Przynosisz śniadanie do łóżka, pierzesz, sprzątasz, prasujesz i naprawiasz rowery, ale to wciąż nic nie daje. Możesz też mówić miłe słowa, chwalić i doceniać, ale wygląda jakby te słowa nie docierały do jego albo do jej uszu. I wiesz czemu tak się dzieje? Bo każdy z nas inaczej odczuwa miłość. Dla każdej osoby miłość jest czymś innym i satysfakcja z relacji płynie z innych aktywności niż może nam się wydawać. I tak samo może być w drugą stronę. Pomimo tego, że twój partner lub partnerka pomaga ci w obowiązkach, daje prezenty i często przytula, to tak naprawdę pragniesz tego, żeby przynajmniej raz dziennie usiąść razem z nią czy z nim przy stole lub na kanapie z kubeczkiem herbaty i po prostu porozmawiać. Pomówić trochę o tym, co się działo w ciągu dnia, o naszych emocjach, uczuciach, poznać siebie trochę lepiej. Dlatego ty i twój partner, jeśli chcecie razem stworzyć udany związek, by każde z was czuło się w nim kochane i potrzebne, to potrzebujecie zrozumieć wzajemnie swoje języki, w których wyrażacie miłość. Będzie oczywiście to wymagało odpowiedniej ilości pracy, ale jeśli chcesz mieć lepsze życie, czuć spełnienie dzięki byciu z drugą osobą, jeśli chcesz, by twoja połówka czuła się przy tobie doceniona i przez ciebie kochana, to warto, abyście się zastanowili, w jaki sposób odbieracie miłość? Jakim językiem miłości mówicie? Gary Chapman podaje w swojej książce 5 głównych języków miłości, które opracował na bazie wieloletnich, chyba ponad 30-letnich doświadczeń jako terapeuta. Dzisiaj, teraz chciałbym pokrótce omówić każdy z nich, a ty w trakcie możesz się zastanowić, który pasuje najlepiej do ciebie, a który do twojego partnera. Pierwszy język miłości to afirmacje. Osoby, których dominującym językiem miłości są afirmacje, czują się kochane, kiedy to słyszą. Tak, dużo znaczą dla nich pochwały, wyrażanie aprobaty dla ich działań, proszenie o radę, docenianie je ich wartości i umiejętności, a także wyrażanie miłości słowami. Czyli powiedzenie prostego kocham cię, naprawdę jeśli jest szczere i wypowiedziane z uczuciem, bardzo dużo dla nich znaczy. Jeśli afirmacje są twoim dominującym językiem miłości, to zapewne często doceniasz innych używając słów, mówisz, że to było super co zrobiłeś, jestem bardzo dumny z tego, że postąpiłeś tak, nie inaczej, naprawdę inspiruje mnie to co robisz, co mówisz, co osiągnąłeś. Bardzo często też otwarcie ich chwalisz, nie wstydzisz się tego powiedzieć, nawet przy innych osobach. I prawdopodobnie też bardzo często mówisz osobie, którą kochasz, że ją kochasz. Patrząc na to z drugiej strony, możesz się czuć skrzywdzony lub skrzywdzona, kiedy na przykład słyszysz krytykę, szczególnie kiedy jest niesprawiedliwa, wypowiedziana w złym tonie albo ktoś podobno pogardza. Tak? Bardzo też zapewne nie lubisz złośliwych uwag. I oczywiście teraz możesz pomyśleć, że okej, nikt nie lubi złośliwych uwag, ale dla osób, których dominującym językiem są afirmacje, tak naprawdę jest to bardzo, ale to bardzo ważne i bardzo ich dotyka. Dlatego jeśli dominującym językiem twojego partnera są afirmacje, to zwracaj uwagę, żeby jak najczęściej mówić o tym, że doceniasz to, co robi, że ją kochasz, że szanujesz, że jest wyjątkowa. To będzie dla niej bardzo, ale to bardzo ważne. Zwróć jednak uwagę, żeby chwalić nie tylko za efekty, ale przede wszystkim za włożony wysiłek i zaangażowanie. Na przykład możesz powiedzieć: dziękuję, że poświęciłeś czas, by poodkurzać mieszkanie. Bardzo to doceniam. Albo możesz powiedzieć: jestem dumny, że przez cały tydzień codziennie pracujesz nad swoją pracą magisterską. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak wiele energii potrafisz poświęcić na to, żeby zająć się tym tematem. Dla tej osoby będzie to niesamowicie wspierające. I nawet jeśli zrobi dla ciebie coś miłego, jeśli da ci jakiś prezent, to podziękuj jej i przede wszystkim naprawdę o tym nie zapomnij. Takie słowa naprawdę się dla nich liczą. Drugim językiem miłości jest dobry czas. Osoby, których dominującym językiem miłości jest dobry czas, czują się kochane, kiedy mogą wspólnie spędzać czas z drugą połówką. Bardzo dużo dla nich znaczą wzajemnie spędzone chwile, wzajemne zainteresowania, które mogą razem kultywować, ale także angażowanie się we wspólne aktywności typu wyjeżdżanie razem w góry, czy chodzenie do kina, czy do restauracji. Ale przede wszystkim bardzo istotne jest to, że ten czas, który poświęcamy, powinien być poświęcony tylko im. I jeśli twoim językiem miłości jest dobry czas, to na pewno bardzo lubisz obecność drugiej osoby. Bardzo często także proponujesz wspólne aktywności, na przykład kurs tańca, spacery, gry planszowe. Pewnie też lubisz długie rozmowy, podczas których nikt wam nie przeszkadza, podczas których możecie się w pełni zainteresować sobą wzajemnie, porozmawiać, wymienić opiniami, czy porozmawiać po prostu o swoich uczuciach albo tym, co się stało w ciągu dnia. I jeśli twoim językiem miłości jest dobry czas, to pewnie bardzo czujesz się skrzywdzony czy skrzywdzona, gdy druga osoba nie zwraca na ciebie uwagi, ignoruje cię. I nie lubisz też bardzo, gdy inni nie chcą spędzać z tobą czasu, albo kiedy spędzają ten czas, to na przykład coś klikają na telefonie, albo piszą z inną osobą, albo zamiast z tobą rozmawiać oglądają telewizję czy jakiś film. Dlatego na tego typu aktywności należy bardzo uważać. Jeśli ktoś potrzebuje od ciebie w 100% twojej uwagi, to nawet jeśli poświęcisz mu 15-30 minut, to tak naprawdę ona to doceni prawie tak bardzo, jakbyście spędzili razem cały dzień. Podobnie może się to mieć do spędzania czasu na wspólnych aktywnościach, bo to, że na przykład jesteście razem w górach i idziecie sobie, to nie znaczy wcale, że jesteście sobą zainteresowani. To nie znaczy też, że obie osoby chcą to robić, bo w momencie, kiedy tylko jedna chce to robić, a druga jakby pokazuje nawet, że czuje się zmuszona do tego, że musi tam być, to nie będzie tak dobrze odbierane. Dlatego warunkiem jakości takiego czasu, który spędzacie razem, są trzy elementy. Po pierwsze, jedno z was chce to robić, drugie jest skłonne to robić, ale przede wszystkim oboje wiecie, po co to robicie. Że robicie to po to, żeby wzajemnie wyrażać sobie miłość i żeby kultywować ten związek. Trzecim językiem miłości są prezenty. Prezenty są chyba nieodłącznym elementem każdej kultury. W ten sposób wyrażamy docenienie, pamięć o kimś, ale też chcemy sprawić przyjemność. Często dajemy prezenty na urodziny, na ślub, na różne inne okazje i one są wyrazem właśnie tego, że o kimś pamiętamy, że ktoś jest dla nas po prostu ważny. Dla niektórych jest to jednak ważniejsze niż cokolwiek innego. Jest to tak istotne, że jeśli przestają otrzymywać podarunki, to ich więź z drugą osobą zaczyna po prostu słabnąć. W chwili, kiedy otrzymują coś, czują się po prostu najbardziej kochane. I nie chodzi tutaj o jakieś wymyślne gadżety czy niesamowicie jak wartościowe prezenty. Tu chodzi po prostu o to wrażenie, że pamiętamy o nich, że dajemy im coś od siebie, poświęciliśmy czas, żeby coś dla nich zdobyć i dajemy im to jako dowód naszej miłości. Bardzo dużo dla nich znaczą podarunki, ale także obecność związana z jakąś ważną okazją, na przykład kiedy twoja dziewczyna została zaproszona przez znajomych na jakąś imprezę, to na pewno bardzo doceni to, że pójdziesz tam razem z nią, bo prezentem może być też obecność. To jest to, kiedy oddajemy swój czas i poświęcamy go, żeby spędzić go razem. I jeśli prezenty są twoim dominującym językiem miłości, to zapewne lubisz dawać tego typu prezenty, jakieś podarunki i pokazywać innym, że o nich pamiętasz. Prawdopodobnie tego typu różne podarunki, które otrzymujesz od innych, może trzymasz w szufladzie, może masz tam zebrane kartki świąteczne albo inne przedmioty związane z jakąś osobą, które kiedy na przykład, nie wiem, chcesz sobie o niej przypomnieć, to otwierasz tą szufladę, wyjmujesz i je przeglądasz. I dzięki temu przenosisz jakby na grunt codzienny te wspomnienia, które z nią wiążesz. Zapewne bardzo też cenisz sobie obecność tej osoby w ważnych dla ciebie chwilach, kiedy nawet nie zawsze są to radosne chwile, jak jakieś imprezy, czy urodziny, czy śluby, ale także kiedy są to trudniejsze okazje, jak na przykład pogrzeb, czy na przykład kiedy jesteś smutna i potrzebujesz kogoś, żeby był przy tobie. Tak po prostu był. Szczególnie, że tego typu nieobecność, kiedy ktoś nie pamięta o tobie na przykład w dniu urodzin, albo nie chce poświęcić swojego czasu, by go spędzić w jakiś sposób z tobą, gdy na przykład inni przychodzą na twoje urodziny, czy chociażby w odwiedziny i nie mają nic ze sobą, to prawdopodobnie często możesz czuć się skrzywdzony albo skrzywdzona. Jak mówiłem, to nie chodzi o to, żeby to były drogie prezenty, ale żeby to były podarki od serca. I chodzi w tym przede wszystkim o to, żeby pokazać, że pamiętasz, że doceniasz to, co ktoś robi, albo kim jest, jak się zachowuje. To będzie dla nich naprawdę największa forma wynagrodzenia. Kolejnym językiem miłości są drobne uczynki. Drobne uczynki to robienie rzeczy, które wiesz, że twój partner doceni, kiedy przygotujesz dla niego na przykład obiad, pomożesz w obowiązkach albo zabierzesz samochód do mechanika, kiedy on albo ona na przykład tego nie może zrobić. Bardzo dużo dla nich znaczy pomoc i to wyrażona konkretnym gestem, czyli zrobieniem czegoś. I jeśli twoim dominującym językiem miłości są dobre uczynki, to zapewne lubisz bardzo pomagać innym i często oferujesz, że zrobisz coś za kogoś, tak? Szczególnie w momencie, kiedy chcesz się odwdzięczyć, to mówisz pewnie, co mogę dla ciebie zrobić, albo w jaki sposób mogę ci się odwdzięczyć. Z drugiej strony pewnie też bardzo czujesz się skrzywdzony, kiedy na przykład wszystko musisz robić sam, a inni mają to kompletnie gdzieś i nikt nie chce ci pomóc. Szczególnie nawet, kiedy prosisz o tą pomoc, ale jej nie otrzymujesz. To prawdopodobnie może być najgorsza kara, jaką możesz odczuć. I podobnie jak mówiłem w przypadku języka, którym jest dobry czas, tak samo i przy drobnych uczynkach ważne jest to, że nawet kiedy robisz coś dla drugiej osoby, żeby okazać jej tą miłość, jeśli dla tej osoby głównym językiem miłości są drobne uczynki, ale wyrażasz przy tym niechęć lub znużenie, pokazujesz, że okej, zmywam te naczynia, ale ojej, jakie to jest ciężkie, jak ja tego nie znoszę, to ona nie odbierze tego jako pomoc, bo będzie mieć wrażenie, że cię do tego zmusiła. A chodzi w tym przede wszystkim o to, żeby to wyrażanie miłości było w pełni dobrowolne i skoncentrowane na tym, że tym czymś, tą czynnością pokazujesz, że dbam o ciebie, troszczę się o ciebie, zależy mi na tym, żebyś czuł albo czuła się dobrze i chcę ci pomóc. Tak od serca. Piątym językiem miłości jest dotyk. Może ci się wydawać, że wyrażanie miłości poprzez dotyk jest czymś całkowicie naturalnym dla każdego. Nie jest to jednak prawdą i nie jest to jednak tak oczywiste. Jedni nie potrzebują go prawie wcale, a inni wręcz bez przerwy mogliby się przytulać i trzymać za ręce. I właśnie dla tych osób to kontakt fizyczny jest najważniejszą formą wyrażania miłości. Najbardziej czują się kochane, kiedy mają drugą osobę, owszem, przy sobie, ale kiedy mogą jej dotknąć, kiedy mają z nią możliwie najbliższy kontakt. Bardzo dużo dla nich znaczy trzymanie się za ręce, przytulanie, pocałunki czy seks, ale to może być także masaż czy jakakolwiek inna forma dotyku. Prawdopodobnie każdy z nas będzie miał jakieś swoje preferencje. Więc jeśli twoim dominującym językiem miłości jest dotyk, to zapewne bardzo chętnie się przytulasz, uwielbiasz dotyk swojego partnera lub partnerki i w tym momencie czujesz się najbezpieczniej. Czujesz, że ta osoba naprawdę oddaje ci siebie, i prawdopodobnie nie ma innej możliwości, żebyś czuł się bliżej niej. Bardzo też prawdopodobne, że krzywdzi cię, szczególnie zadawanie bólu fizycznego, szczególnie sprawionego przez blisko osoby, na przykład uderzenie w twarz czy w głowę, kiedy to jest jakby u innych może być to zwykły odruch, coś co wynieśli, nie wiem, z domu czy ze swojego otoczenia, a dla ciebie to jest tak naprawdę największa krzywda, jaką można wykonać. Bardzo pewnie nie lubisz też, gdy druga osoba unika twojego dotyku albo go nie odwzajemnia. Kiedy zbliżasz się do kogoś i na przykład chcesz go przytulić, a czujesz, że ta osoba jest sztywna i wręcz kompletnie nie chce oddać tego dotyku, nie odwzajemnia go. Może ci się wydawać, że dotyk jest dominującym językiem miłości każdego mężczyzny, szczególnie, że jedną z jego ekspresji jest seks, ale tak być wcale nie musi. Motywacją do seksu nie zawsze jest bliskość, ponieważ jest to, znów, mechanizm mający na celu podtrzymanie przetrwania naszego gatunku. Może mieć jednak niewiele wspólnego z odbieraniem czy wyrażaniem miłości. To, że powiedzmy raz na dwa dni spotykamy się w łóżku i uprawiamy seks, to niekoniecznie musi oznaczać, że oboje jesteśmy w tym związku usatysfakcjonowani i że to jest jedyny sposób wyrażania tej miłości. Nie zawsze to, że ktoś lubi seks, oznacza, że jego dominującym językiem miłości jest dotyk. Może być tak, że on na przykład ma ochotę na seks, bo powiedzieliśmy mu coś miłego, albo spędziliśmy razem czas, tak? To może być równie dobrze skutek tego, że zaspokajamy w jakiś sposób naszego partnera, że on czuje się dobrze w naszej obecności i po prostu naturalnie ma na to ochotę. I tak jak ten przykład, tak i wiele innych może powodować, że mylnie odczytamy język miłości naszego partnera i będziemy się na nim skupiać, a to wcale nie poprawi relacji w naszym związku. Jak w takim razie poznać swój albo innej osoby język miłości? Jest kilka sposobów, na które możemy odkryć swój język miłości, bo on na kilka sposobów może się objawiać. Gary Chapman proponuje tutaj, żeby odpowiedzieć sobie na trzy kluczowe pytania. Pierwsze z nich to, jak twoi rodzice okazywali ci miłość w okresie dorastania? Kiedy odczuwałeś czy odczuwałaś, że jesteś przez nią kochany? Drugie pytanie to, kiedy chcesz okazać komuś, że ci na nim zależy, sprawić mu przyjemność, to w jaki sposób najczęściej to robisz? Co przychodzi ci jako pierwsze do głowy, kiedy ktoś zrobił dla ciebie coś dobrego i ty myślisz, dobra, to ja teraz zrobię i ta myśl, która ci przychodzi do głowy, to jest bardzo prawdopodobnie w jakiś sposób ekspresja twojego języka miłości. Trzecie pytanie, które proponuję, to pomyśl o związkach i relacjach, w których brakowało ci poczucia, że ktoś od ciebie się troszczy, że mu na tobie zależy. Czego brakowało ci w tych relacjach? Zastanów się, bo twój brak satysfakcji w tych konkretnych sytuacjach może ci wskazać właśnie, gdzie tego szukać. Na przykład, jeśli byliśmy w związku, w którym ktoś unikał naszego dotyku, ktoś unikał naszej bliskości i z tego powodu czuliśmy się bardzo nieswojo w tej sytuacji, to być może właśnie to jest droga, w którą należy iść. Albo jeśli byliśmy w związku, gdzie nasz partner po prostu nie przypadał za spędzaniem z nami czasu, na przykład wolał chodzić z kumplami na imprezę albo do kina, ale nie do końca chciał poświęcać czas nam, albo kiedy na przykład byliśmy razem, to on siedział wgapiony w telefon i bardzo nam było z tym źle, to być może to jest wskazówka, która pozwoli nam zrozumieć, jakim językiem miłości się kierujemy. I podobnie może to działać w drugą stronę, bo jeśli zadamy te pytania naszemu partnerowi, to kiedy on sobie na nie odpowie, będziemy w stanie określić, że okej, czyli w takim razie bardzo cenisz sobie, kiedy mówię o tobie dobre słowa, kiedy zachęcam cię do różnych aktywności, kiedy cię chwalę, kiedy wyrażam ci miłość w jakiś sposób, ale słowami. I właśnie wtedy wiemy, że tych czynności należy wykonywać więcej, żeby nasz partner czuł się kochany i żeby tym chętniej na przykład oddawał miłość nam, żeby w efekcie obojgu nam było lepiej w tym związku. Chociaż dzisiaj przedstawiłem ten temat naprawdę w bardzo, ale to bardzo dużym streszczeniu, to bardzo zachęcam do zgłębienia dalej tej książki, ponieważ jest tam bardzo dużo historii, które podaje dr Chapman, które wynikają po prostu z jego doświadczenia, z pracy z różnymi parami, gdzie na przykładzie pokazuje, w jaki sposób komunikowanie się właśnie w oparciu o 5 języków miłości, o poznanie potrzeb i tego, w jaki sposób nasz partner odbiera to, jak się zachowujemy, w jaki sposób to może poprawić nasze relacje i czasem nawet możemy dzięki temu nie tylko uniknąć kryzysu, ale też go zażegnać. Tak naprawdę opiera się to w bardzo dużej mierze na empatii i na tym, co jesteśmy w stanie dać od siebie, ale także co nasz partner jest w stanie od siebie dać, żeby te wszystkie jakieś nieporozumienia czy inne problemy zażegnać. Ta książka na pewno przyda się przede wszystkim parom, szczególnie takim, które chcą pracować nad swoimi związkami i chcą być w nich razem, ale także, co ciekawe, czego tutaj jakby za bardzo nie poruszyłem, nie tylko w parach jakby możemy wykorzystywać te informacje, ale także możemy to wykorzystać, jeśli chcemy się lepiej rozumieć z naszymi rodzicami, jeżeli chcemy im lepiej pokazywać to, w jaki sposób nam na nich zależy, żebyście czuli przez nas kochani. Ale tak samo, jeśli widzimy jakieś przejawy któregoś z języków miłości u naszego dziecka, to prawdopodobnie powinniśmy trochę bardziej się w tym kierunku skierować, żeby jak najbardziej pokazywać mu, że jest kochane, że jest doceniane. Dlatego bardzo zachęcam do przeczytania tej książki, jest w niej wiele innych porad, naprawdę wartych przyswojenia i wdrożenia. I na dzisiaj to by było na tyle. Wiem, że to nagranie było wyjątkowo krótkie, ale mam nadzieję, że w miarę konkretnie przekazałem ten temat. Nie chciałem też się jakoś niepotrzebnie rozwlekać na różne tematy i przywoływać nieskończonej ilości porównań czy metafor. Mam nadzieję, że takie streszczenie, szczególnie dla osób, które przeczytały książkę i wciąż mają problemy z wdrożeniem jej w codzienność, będzie w jakiś sposób pomocne. W razie czego na blogu książkiktoreuczą.pl / 5 języków miłości, oczywiście bez polskich znaków, Znajdziesz wersję tekstową tego wpisu, jeśli będziesz sobie chciał lub chciała w którymś momencie ją przypomnieć i być może w jakiś sposób odświeżyć sobie te informacje i na nowo spróbować je wdrażać w swoim związku. Z mojej strony, choć krótko, to by na dzisiaj było na tyle. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie spotkamy się przy troszkę dłuższym nagraniu. Jeszcze nie wiem, o jakiej będzie książce, ale na pewno będzie o jakiejś książce, która uczy. Tymczasem dziękuję Ci raz jeszcze za przesłuchanie i do usłyszenia za 2 tygodnie.